Cześć, z tej strony Maciej Kuchnik. Witam Cię w podcaście Rób WordPressa. Jeśli korzystasz z WordPressa, to na pewno znajdziesz tu coś dla siebie. Cześć, witam Cię w 164. odcinku podcastu Rób WordPressa. Jeśli słuchasz tego odcinka w aplikacji podcastowej, a chciałbyś zobaczyć mnie i mojego gościa, no to zapraszam na YouTube'a, bo jest to pierwszy odcinek w formie wideo. Także jeśli chcesz mnie zobaczyć i mojego gościa Maćka Swobodę, który będzie mówił o rekrutacji prelegentów na tegorocznego WordCampa, no to zapraszam Cię na YouTube'a. A jeśli oglądasz to na YouTubie, no to witaj w pierwszym odcinku podcastu, który oprócz dźwięku ma również wideo. Oczywiście, jak zawsze w nagrywaniu tego podcastu wspiera mnie marka CyberFolks, która również jest związana z tegorocznym, jak i z poprzednimi WordCampami, gdzie CyberFolks będzie po prostu sponsorem tej konferencji. Na pewno będzie cała taka strefa CyberFolksowa, poznacie ją po żółtym kolorze. W ubiegłym roku można było tam pogadać z ludźmi z CyberFolksa, napić się żółtego soku, także myślę, że podobnie będzie w tym roku. A teraz nie przedłużając, zapraszam Cię do rozmowy z Maćkiem, gdzie Maciek wyjaśni, jak będzie przebiegała rekrutacja prelegentów i ile będziemy mieli slotów na prezentację w tym roku. Jest ze mną Maciek Swoboda, jeden z organizatorów tegorocznego WordCampa w Gliwicach. Maciek był już gościem w moim podcaście, ale dla tych osób, które jeszcze nie spotkały się z Maćkiem, czy to u mnie w podcaście, czy na jakiejś konferencji, to Maciek, proszę, przedstaw się w kilku słowach, powiedz, czym się zajmujesz i co łączy cię z tegorocznym WordCampem.
Cześć, nazywam się Maciek Swoboda. Faktycznie współorganizuję WordCamp w tym roku po długiej przerwie i zeszłorocznej edycji warszawskiej. Na co dzień prowadzę firmę WP-Desk, gdzie tworzymy rozwiązania dla WooCommerce, ale również już od wielu lat pracuję dla WordPressa, dla społeczności skupionej wokół WordPressa. Będzie to mój trzeci WordCamp, który współorganizuję. Poprzednie dwa były już w sumie dość dawno temu, bo była to Gdynia w 2016 i Lublin w 2017, ale na samych WordCampach bywam już prawie od 10 lat. W tym roku jestem, zresztą w zasadzie tak jak w tych poprzednich dwóch edycjach też, odpowiedzialny za ułożenie agendy i za nabór prelegentów. I pewnie właśnie głównie na tym temacie będziemy się dzisiaj skupiać.
No właśnie, dzisiejszy odcinek jest poświęcony prelegentom, tym, kogo szukacie jako ekipa WordCampa. Ale może zanim przejdziemy do prelegentów, to powiedz coś więcej na temat samej konferencji, na temat lokalizacji i tego, jak to będzie wyglądało w tym roku.
Jasne. Tegoroczny WordCamp odbędzie się w Gliwicach. Także nie w mieście wojewódzkim i największym tutaj na Śląsku, ale w Gliwicach właśnie dlatego, że jest to miasto bardzo mocno związane z technologią. Jest tam usytuowana Politechnika, czy już chyba w tym momencie uniwersytet nawet. No i Gliwice spodobały nam się również dlatego, że mają bardzo ciekawą komunikację jako samo miasto. I ich takim hasłem przewodnim jest The Future is Here, a często nawet są nazywane Gliwicką Doliną Krzemową, gdzie powstaje też dużo innowacyjnych firm i jest tutaj takim właśnie technologicznym centrum Śląska. I oprócz takiego, powiedzmy, tradycyjnego podejścia, które zwykle było na WordCampach, czyli właśnie dużo merytoryki, dużo mięsa i takie bardzo duże nastawienie na samego WordPressa i technologię. Chcielibyśmy dodać tutaj też taki smaczek, który już w zasadzie od wielu lat obserwujemy na WordCampach zagranicznych i chcielibyśmy się trochę bardziej też skupić na biznesie, trochę bardziej poinspirować, ale chcielibyśmy też opowiedzieć o przyszłości. Dlatego takie trzy ścieżki, które zawitają na tegoroczny WordCamp, to będzie właśnie technology, business i future. I to są te trzy rzeczy, które mogą się wzajemnie przenikać. które i na nich nam zależy właśnie w tej warstwie merytorycznej, jeśli chodzi o konferencje. Natomiast oczywiście, tak, osoby, które są bardzo też oczekują WordPressa i tego mięsa, no to myślę, że dla nich też będziemy mieli bardzo dużo prelekcji, jak i też warsztatów związanych też ściśle z WordPressem, bądź w jaki sposób na przykład te nowe technologie, jak sztuczną inteligencję w ramach WordPressa można wykorzystać.
No, brzmi to bardzo fajnie, bardzo ciekawie zapowiada się. Pewnie niektórzy będą marudzić, że za mało WordPressa w WordPressie, ale myślę, że właśnie takie konferencje powinny się skupiać na całym ekosystemie, na całym otoczeniu, a może nie do końca tak stricte na samych WordPressowych tematach. A jak to będzie wyglądało pod kątem organizacji tych ścieżek? Te ścieżki będą jakoś równolegle sobie biegły, czy będzie jedna po drugiej?
Wiesz co, to może do tego wrócę za chwilę, ale bo właśnie poruszyliśmy taki ciekawy temat o tym, że może być za mało WordPressa w WordPressie. To jest coś, z czym spotkałem się po raz pierwszy na WordCamp Europe w Wiedniu. To był chyba 2016 rok. To był mój pierwszy WordCamp zagraniczny i w zasadzie nie do końca mogłem się tam odnaleźć, bo faktycznie było bardzo dużo prelekcji, które opowiadały na przykład bardziej o budowaniu biznesu, albo wręcz była jedna taka prelekcja, która w całości była poświęcona na to, żeby omówić relacje pomiędzy właścicielami firmy i jak w ogóle sama firma się tworzyła. To była firma powiązana z WordPressem, ale gdzieś tam właśnie nacisk na tematykę był zupełnie inny. I no chcielibyśmy, żeby to też wyróżniało właśnie WordCamp Gliwice. Natomiast jeśli chodzi o same ścieżki, to tutaj mamy to poukładane w taki sposób, że konferencja zaczyna się w piątek Contributor Day, natomiast jeśli chodzi o prelekcje właśnie i o warsztaty, to one będą w sobotę i w niedzielę. I w sobotę mamy dużą aulę, gdzie będzie ścieżka biznes. Równolegle do tej ścieżki będą toczyły się warsztaty. A w niedzielę podzielimy się na dwie grupy i będą toczyły się równolegle ścieżki technology i future.
Okej, okay, myślę, że tutaj bardzo dobrym ruchem jest przeniesienie warsztatów na sobotę, bo na ostatnim WordCampie miałem przyjemność poprowadzić warsztaty w niedzielę rano. Jako moje warsztaty to był pierwszy slot w niedzielę, no a wiadomo, że w sobotę zwykle jest middle party po pierwszym dniu konferencji, no i z tą frekwencją było tak różnie. O ile w sobotę jeszcze gdzieś tam ludzie dopytywali, czy można się dopisać, byli dopisywani na jakieś listy rezerwowe, no to ta frekwencja w niedzielę rano była taka dosyć marna, no ale warsztaty się odbyły, tak. Udało się je przeprowadzić, więc tutaj myślę, że to jest bardzo dobry ruch. Czyli tak naprawdę szukacie i prelegentów takich, którzy wyjdą na scenę, przedstawią jakąś koncepcję, prezentację i tak dalej, ale też takich osób, które poprowadzą warsztaty już pewnie w mniejszym gronie i trochę bardziej nastawione na to, ten aspekt praktyczny.
Tak, dokładnie, dlatego że chcemy też, żeby każdy z uczestników, czy to będzie też osoba techniczna, czy nietechniczna, czy to będzie bloger, czy właściciel firmy, żeby przez cały dzień taka osoba mogła znaleźć coś dla siebie. I o ile właśnie jeśli chodzi o prelekcje, to stawiamy bardziej na inspirację, jako też, że prezentacje będą podobnie jak w Łodzi. Nie wiem, jak było w Warszawie, bo akurat mnie tam nie było, ale w Łodzi były prelekcje 18-minutowe i to bardzo fajnie według mnie zadziałało i tutaj w Gliwicach będzie to wyglądało tak samo. Tu stawiamy bardziej na inspirację, a właśnie podczas warsztatów będzie czas na to, żeby skupić się bardziej na praktycznych aspektach, na tym, żeby pokazać, tak, to mięso i żeby każdy mógł wyciągnąć coś dla siebie. Także na warsztaty zapraszamy z własnymi komputerami i założenie też mamy takie, żeby warsztaty zorganizować w taki sposób, żeby każda osoba, która weźmie w nich udział, faktycznie coś w swoim WordPressie zrobiła, tak, podczas tych warsztatów, żeby to też nie była taka wiedza dopiero do wykorzystania w przyszłości, tak? Tylko właśnie, żeby już w ramach tych warsztatów każdy mógł na przykład swojego WordPressa, nie wiem, zoptymalizować pod kątem bezpieczeństwa czy szybkości, żeby już jakieś działania mógł wykonać podczas samych warsztatów.
Okej, no brzmi świetnie. Ja tą ścieżkę, gdzie były prezentacje po 18 minut w takim TEDxowym formacie z Łodzi właśnie też wspominam bardzo fajnie. Tam była jedna ścieżka z tego, co pamiętam, ale to było fajne, że można było zrealizować dużo tych tematów i tam też to, co zapadło mi w pamięć, że ten timing był pilnowany praktycznie co do minuty, nie było żadnych rozjazdów, więc można było sobie też zaplanować, na które prelekcje chcemy iść, na które niekoniecznie, które nas interesują bardziej bądź mniej. W Warszawie rok temu, z tego co pamiętam, nie było chyba stałej długości prezentacji, tylko były chyba trzy warianty w zależności, kto miał jakie potrzeby. No ale myślę, że tutaj to nastawienie bardziej na inspirację niż jakieś takie twarde rzeczy, praktyczne rzeczy często, że jest chyba fajną opcją i fajnym kierunkiem, bo przynajmniej dla mnie takie prezentacje mają dużo większą wartość niż na przykład to, że ktoś wyjdzie i pokaże, jak coś tam zrobić, bo zwykle to sobie mogę doczytać w dokumentacji czy poszukać w internecie, a takich właśnie tematów inspiracyjnych jest, myślę, dużo mniej, jeśli chodzi o internet. No i też ta konferencja daje nam możliwość zawsze pogadania z takim prelegentem potem gdzieś tam po jego prezentacji.
No przyznam, że ja byłem bardzo sceptyczny, jeśli chodzi właśnie o te 18-minutowe prelekcje w Łodzi. Też jako prelegent byłem zawsze przyzwyczajony, że to jest te minimum 25 minut plus jeszcze potem trochę czasu na pytania z sali i odpowiedzi. I zastanawiałem się w ogóle, no jak przygotować taką prezentację, czy nie będę miał tego czasu za mało, ale już potem paradoksalnie właśnie pracując nad samą prelekcją, prezentacją, no uznałem, że w zasadzie no jest to może nawet trochę za długo, tak? W sensie, że naprawdę da się faktycznie przekazać, uważam, bardzo dużo ciekawych informacji w te 18 minut, a jednocześnie no, zmusza to trochę do tego, żeby zrobić to w sposób bardziej precyzyjny, ułożony i po prostu się też nie rozwlekać i nie rozwodzić.
Tak, no od strony uczestnika na pewno też jest większe skupienie, bo łatwiej utrzymać to skupienie przez 18 minut niż przez pół godziny czy 40 minut. No a jakby nie patrzeć, też nawet te dłuższe formy i tak nie dają prelegentowi możliwości wyczerpania tematu, no bo to jest tylko 30-40 minut, więc i tak nie wiadomo, jak wiele tam nie zrobimy, a myślę, że te 18-minutowe prezentacje no, są świetne. Zresztą nie bez powodu chyba TEDx to stosuje na całym świecie i sprawdza się to świetnie. Okej, no to teraz może przejdźmy trochę bardziej do tych tematów związanych już stricte z tym, jak zostać prelegentem i czego szukacie u prelegentów, jakich tematów i pewnie też czego nie szukacie i z jakimi tematami się nie zgłaszać, bo to myślę też jest bardzo ważna informacja, jeśli ktoś chciałby wystąpić i myśli o jakimś temacie prezentacji.
Jasne. Znaczy może zacznę w ogóle od tego, że jeśli chodzi o doświadczenie, to jest ważne w wystąpieniach, tak? Czyli jeśli dany prelegent już ma doświadczenie, no to na pewno zadziała to na jego korzyść, ale chciałem też powiedzieć, że liczymy na to, że zgłoszą się osoby, które będą dopiero debiutować i takim osobom też chcielibyśmy dać szansę. Także jeśli wśród oglądających i słuchaczy podcastu takie osoby są i zastanawiacie się, czy możecie, to jak najbardziej możecie. Takie zgłoszenia też przyjmiemy. I jeśli będziecie potrzebowali pomocy, no to chętnie was też wesprzemy w tym, żeby taką prezentację przygotować, żeby odpowiedzieć na wasze pytania, doradzić i ewentualnie wskazać drogę. Także liczę, że przynajmniej kilka takich osób, które zadebiutują, będzie. Już rozmawialiśmy też właśnie o tych inspiracjach, tak? Właśnie o dostarczeniu takiej niebanalnej, nieoczywistej wiedzy i to będzie gdzieś tam dla nas faktycznie kluczowe, tak? Zwłaszcza pewnie gdzieś na tej ścieżce Future, gdzie będziemy sobie mogli porozmawiać o przyszłości WordPressa i o tym, jak to będzie wyglądać na przykład za kilka lat. Tutaj też liczymy, że różne ciekawe prezentacje powstaną. No, z drugiej strony liczymy, że to będą prezentacje na przykład na tej ścieżce technology, które będą mocno merytoryczne i zaawansowane technicznie, bo to też będzie na pewno ważne i tego generalnie też na pewno będą oczekiwać deweloperzy, którzy w tych ścieżkach będą brali udział. No to, czego byśmy chcieli unikać? No chcielibyśmy unikać poruszania rzeczy oczywistych, tak? Prezentowania wiedzy takiej stricte podstawowej, bądź przedstawiających powszechnie znanych faktów, tak? Także myślę, że tego należałoby unikać. Ja powiem też trochę o live codingu, bo tutaj są różne doświadczenia, chociaż mam wrażenie, że przede wszystkim negatywne i sam byłem świadkiem kilku takich wystąpień, gdzie ten live coding poszedł zupełnie źle. Także jeśli planujecie gdzieś faktycznie pokazywać kod, no to chcielibyśmy, żebyście po prostu nagrali wcześniej tą część związaną z kodowaniem i umieścili ją w prezentacji jako wideo. I to jest ok. No ewentualnie tak można wykorzystać tutaj do tego warsztaty. Natomiast tego czasu podczas tych 18-minutowych prelekcji będzie, myślę, też na tyle mało, że live coding się nie sprawdzi i też chcieliśmy po prostu uczulić na to.
No, live coding to jest zawsze taki śliski temat, bo przeważnie to, co działało gdzieś tam na testach, na scenie się wysypuje, więc tutaj też chyba bym się nie odważył na prezentację z jakąś częścią, gdzie musiałbym coś zaprogramować na scenie, ale już właśnie nagranie tego w postaci krótkiego filmu, czy nawet GIF-a jakiegoś, to już jest, myślę, fajna opcja i jak najbardziej można uatrakcyjnić tą prezentację bez ryzyka, że coś pójdzie nie tak. A pytanie jeszcze, jak będzie przebiegał cały proces wyboru? Na ile ma znaczenie, powiedzmy, kto pierwszy, ten lepszy i ilu prelegentów w ogóle planujecie zakwalifikować do występu na scenie? No bo wiadomo, że agenda nie jest z gumy i jakiś limit ustawiony być musi.
Tak, tak. Planujemy, żeby odbyło się 40 prelekcji, no tam plus minus kilka. Jeszcze mamy taki wstępny ramowy już harmonogram, ale nie wykluczamy, że jeszcze jakieś drobne korekty tam będą. Szukamy około 40 prelegentów i około 80 osób, które przeprowadzą warsztaty. Także tak to pod kątem liczbowym tak to wygląda. Mamy zespół, który właśnie zajmuje się prelegentami i to będzie zespół, który będzie odpowiadał też za całą komunikację w ogóle, tak? Przeprowadzenie prelegenta przez cały proces zgłoszenia, potem przesłania, sprawdzenia prezentacji i pomocy również na samym WordCampie, jeśli taka będzie niezbędna. I ten zespół również, gdy przyjdą do nas zgłoszenia, to będzie je oceniać pod kątem formalnym, zrobi też research na temat każdego prelegenta. Przypuszczamy, że bardzo dużo osób już będziemy znać, również i z poprzednich WordCampów, ale też pewnie z innych konferencji. Natomiast chcielibyśmy faktycznie też każdą taką osobę, nie wiem, prześwietlić, dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Zwłaszcza jeśli to będą osoby spoza naszego środowiska, a na takie też przyznam, że liczymy. I zrobimy taką wstępną preselekcję tych zgłoszeń i następnie będziemy omawiać je już w szerszym gronie organizatorów WordCampu. Tutaj jeszcze nie podjęliśmy decyzji, ponieważ spotkałem się z taką formą, że anonimizuje się zgłoszenia. I żeby nie sugerować się też właśnie osobą samego prelegenta, tylko przede wszystkim skupić się na tym, co dana prelekcja, nad treścią, tak, samej prelekcji, prezentacji, tym, co ona wniesie do agendy i do programu konferencji, chociaż tutaj ostatecznej decyzji jeszcze nie podjęliśmy, ale być może zrobimy sobie tak zwany blind voting, tak, czyli właśnie zanonimizujemy te zgłoszenia i w momencie, gdy będziemy je omawiać już w tym szerszym gronie, to będziemy właśnie skupiać się nie na tym, że a tutaj, nie wiem, jest Kamil i wiadomo, że on zawsze super występował i jego prelekcje były świetne, tylko bardziej będziemy starali się skupiać na treściach. Jeśli chodzi...
No tak, tu chciałem dodać odnośnie tego anonimizowania. To może być faktycznie ciekawe doświadczenie, bo faktycznie no, w tym środowisku WordCampowym jest sporo osób takich, które już i mają jakieś swoje takie obszary specjalizacji i też wiadomo, że występowały już wiele razy. Ja jak na warszawską agendę spojrzałem i była tam prezentacja o typografii, o literach i tak dalej, no to myślałem, tu Marcin Andrzejewski ma prelekcję, fajnie, ale patrzę potem, a jednak nie Marcin, nie? I to było też takie zaskoczenie. A jak to było w tamtych edycjach? To było tak, że oceniający wiedzieli, kto zgłasza, czy była właśnie taka koncepcja, gdzie były te dane jakoś tam ukryte, zanonimizowane, że de facto nie wiedzieliście, czyj to jest temat i czyje to jest zgłoszenie?
Wiesz co, nie robiliśmy takich rzeczy, czyli nie anonimizowaliśmy prelekcji, natomiast to była też o tyle ciekawa sprawa. Nie pamiętam w tym momencie, jak to dokładnie i czy nie mylę tych dwóch WordCampów, natomiast pamiętam, że wydaje mi się, że to była Gdynia, że mieliśmy po prostu zgłoszeń na styk. Tak? Czyli wydaje mi się, że mieliśmy chyba tam wtedy 30 slotów, a zgłoszeń mieliśmy... Wydaje mi się, że coś koło 40, z czego część po prostu odpadła od razu, ponieważ na przykład zupełnie nie dotyczyły tematu konferencji, takie też się zdarzyły. Były chyba dwa zgłoszenia, które były z zagranicy i osoby, które się zgłosiły, zakładały, że pokryjemy ich koszty no, dotarcia, tak, do Polski, no na co nie możemy sobie pozwolić, dlatego że no cała konferencja tak jest organizowana przez wolontariuszy i tymi wolontariuszami są również prelegenci. Więc była tam chyba taka sytuacja, że faktycznie już takich prelekcji, które nadawały się do samej konferencji, to odpadła chyba jedna z tego, co pamiętam. Więc to było tak, że w zasadzie nie trzeba było robić żadnego głosowania, bo praktycznie wszystkie osoby, które się zgłosiły, to wystąpiły. I nie pamiętam, jak to dokładnie było w Lublinie, ale też nawet patrzyłem ostatnio na maile, tak, które wysyłałem w tamtym okresie i widzę też, że po prostu sam już nawet szukałem osób, tak, które dodatkowo mogły się zgłosić, bo tych zgłoszeń było wtedy relatywnie mało. Jestem ciekawy, jak będzie teraz, chociaż myślę, że WordCamp już ma no jednak dużo większą markę, jak również i po prostu więcej osób zaczęło występować, dzielić się swoją wiedzą, więc przyznam, że tutaj liczę, że tych osób będzie więcej, tym bardziej też, że no, chcemy wyjść poza środowisko takie stricte WordPressowe. Także no, w tamtych edycjach nie było nawet takiej potrzeby. Tutaj liczę, że będzie.
No miejmy nadzieję, że będzie z czego wybierać i że ten odcinek podcastu się przyczyni do tego, więc jeśli zastanawiacie się, czy wysyłać, czy nie wysyłać zgłoszenie, to decyzja może być tylko jedna, wysyłać. I tutaj na pewno wśród słuchaczy jest też bardzo wiele osób, które mają się czym podzielić. No a jeśli nawet nie występowaliście, to myślę, że to też nie jest duży problem. Być może jeszcze zdążycie przed WordCampem zaliczyć jakiś występ, choćby na mniejszych eventach typu WordUp, bo też gdzieś takie mają być jeszcze organizowane przed majem, z tego co gdzieś tam udało mi się ustalić. Więc jeszcze jest też szansa, jeśli ktoś się zastanawia, czy da radę, żeby spróbować ewentualnie na takim mniejszym evencie, bo to zawsze też jest dobra droga, żeby sobie sprawdzić, jak Dokładnie. To wygląda w praktyce.
Dokładnie, to jest super przetarcie, chociaż tak jak się cofnę o chyba 9 lat, bo po raz pierwszy występowałem w 2014 roku właśnie na WordCampie, to tak się akurat złożyło, że właśnie nie miałem żadnego doświadczenia w wystąpieniach na tych mniejszych WordUpach, ale tak, to jest według mnie super ścieżka na to, żeby się sprawdzić i trochę przetrzeć tą drogę. Myślę, że też jeszcze jeden WordUp odbędzie się w Gliwicach, No, ale też mam nadzieję, że również w innych miastach, więc będzie taka możliwość.
No ja też z tego co pamiętam, pierwszy mój taki kontakt ze sceną to był World Camp w Poznaniu. Już nawet nie pamiętam dokładnie, który to był rok, ale to było dawno. I tam miałem być jakoś w trakcie dnia, no to myślę, no jakoś tam dam radę, a jak jadłem śniadanie, to zadzwonił Paweł Ludwiczak, który organizował to i mówił, wiesz co, jest taki temat, ktoś tam wypadł, wszystko wskazuje na to, że będziesz występował jako pierwszy, będziesz pierwszym prelegentem podczas konferencji. I tak wtedy trochę zaskoczony, ale potem stwierdziłem, może to i dobrze, zrobię prezentację i już potem na luzie cała konferencja, bo jednak jest to gdzieś też taki mały bądź niemały stres, jeśli wiesz, że masz na przykład jeszcze następnego dnia występować. Zresztą ja w Warszawie miałem trochę tak, że pierwszego dnia miałem prezentację, a drugiego dnia prowadziłem warsztaty z samego rana w niedzielę, więc dopiero po tych warsztatach w niedzielę już ta konferencja była dla mnie tak na takim zupełnym luzie, bo wiedziałem, że już swoje zadania zrobiłem. No ale tak czy inaczej polecam, bo jest to bardzo fajne doświadczenie i na pewno też macie się czym podzielić, bo w środowisku jest masę osób, która robi świetne rzeczy, którymi może się podzielić ze społecznością i na pewno na sali znajdą się też osoby, które będą słuchać tego z zaciekawieniem. A powiedz mi Maciek teraz trochę na temat terminów, jak to wygląda? No bo tak do World Campa zostało z jednej strony dużo, z drugiej mało czasu, bo to jest połowa maja. Jak to wygląda pod kątem terminów? Czy trzeba się spieszyć? Do kiedy mamy czas na wysłanie tematu? Mówię mamy, bo też pewnie jakieś zgłoszenie ode mnie wpadnie do waszego formularza.
Super. Tak, i no, formularz dla prelegentów otworzyliśmy w ten wtorek, 7 lutego. I faktycznie mogłoby się wydawać, że do World Campu jest jeszcze daleko, chociaż z perspektywy organizatorów to ten czas naprawdę bardzo, bardzo się kurczy. Tak, World Camp odbędzie się, bo w zasadzie chyba tego nie powiedzieliśmy, jak 12-14 maja. Także tak, zgłoszenia są otwarte i formularz zgłoszeniowy będzie otwarty przez 2 miesiące. Czyli zamkniemy go 7 kwietnia. A tydzień później chcielibyśmy już mieć zamkniętą i opublikowaną agendę. Natomiast pierwszych prelegentów chcielibyśmy już ogłosić po miesiącu zbierania zgłoszeń. Ja zakładam, że tak do 30% agendy moglibyśmy spróbować już obłożyć z tych zgłoszeń pierwszych. Także, znaczy nie będę mówił, że ma się jakieś na przykład większe szanse, tak? Zgłaszając się wcześniej, ale przynajmniej zgłaszając się przed tym 7 marca, można już na przykład otrzymać taką informację, że zostało się wybranym i mieć już tę pewność, co na pewno jest fajne, no bo też daje więcej czasu, żeby się przygotować, poćwiczyć i na przykład jeszcze zrobić sobie przetarcie na jakimś mniejszym spotkaniu. Także pierwszych prelegentów chcielibyśmy opublikować właśnie za miesiąc, natomiast przez cały ten dwumiesięczny okres będziemy zbierać zgłoszenia i również te osoby, które po pierwszym miesiącu nie zostaną jeszcze wyłonione jako prelegenci, to też oczywiście przez cały ten okres czasu będą brani pod uwagę. Także tak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o terminy. Jeszcze tylko napomknę o warsztatach, że zgłoszenia na prelegentów, którzy chcieliby poprowadzić warsztaty, uruchomimy w walentynki, czyli w przyszły wtorek.
O, czyli będzie można wysłać i jedno, i drugie zgłoszenie. I takie pytanie też, czy można wysłać kilka tematów, bo ja czasem mam tak, że się zastanawiam na przykład, który temat zgłosić, bo mam, nie wiem, takie dwa różne tematy skrajne, gdzieś tam jeden taki bardzo miękki, powiedzmy, a drugi na przykład typowo deweloperski. To czy mogę wysłać kilka zgłoszeń
Jasne.
W takiej sytuacji?
Znaczy, prosimy, żeby to były maksymalnie dwa i jeśli przyjdzie ich więcej, no to ustaliliśmy sobie taką zasadę, że będziemy brać pod uwagę po prostu dwa najnowsze, ale tak, jak najbardziej i myślę, że to jest też bardzo dobry sposób na to, żeby po prostu zwiększyć swoje szanse, tak? No bo jeśli będziemy mieli na przykład dwie prelekcje o bardzo zbliżonym temacie, to możemy być zmuszeni do tego, żeby jedną z nich odrzucić, mimo na przykład, że osoba prelegenta bardzo by nam się podobała i chcielibyśmy ją umieścić w agendzie. No i wtedy, jeśli mamy na przykład alternatywny temat, to wtedy weźmiemy pod uwagę też ten drugi. Także jak najbardziej, żeby też zwiększyć swoje szanse na zostanie wybranym, jak najbardziej można zgłosić dwa tematy i również te dwa tematy będziemy rozpatrywać.
No tak, tutaj faktycznie może się tak złożyć, że gdzieś tam te tematy będą takie same albo bardzo podobne z innym prelegentem. Zresztą ja miałem taką sytuację w Warszawie, gdzie zgłosiłem temat warsztatów i jakąś tam propozycję i dostałem od razu feedback, że ten temat już jest zajęty i że już są tego typu warsztaty, no to wtedy zrobiłem tam jakąś zmianę, ale faktycznie to też dobrze, że wspominasz o tym. Tu myślę, że jeszcze też wróćmy do tego tematu finansowego, bo w środowisku takim powiedzmy IT i tak dalej, to jest czasem nie do uwierzenia przez ludzi, że my jeździmy na te WordCampy tak zupełnie za darmo, wykładamy swoje pieniądze na pociąg, hotel i tak dalej i że nikt nam nie płaci ani grosza za występ na takiej konferencji. No ale z drugiej strony, jeśli popatrzymy na cenę biletu w stosunku do innych konferencji IT, gdzie taka dwu- czy trzydniowa, nawet gdybyśmy liczyli to z tym pierwszym dniem, konferencja to są już z reguły czterocyfrowe kwoty, no a tutaj bilet na WordCampa będzie pewnie dużo, dużo tańszy, więc myślę, że tu odpowiedź jest jasna, no ale gdybyś jeszcze parę słów na ten temat powiedział.
Tak, w ogóle cieszę się, że poruszasz ten temat, bo nawet przyznam, że nie dodałem go do agendy, nawet o nim jakoś nie pomyślałem, bo jestem już też tak przesiąknięty w ogóle właśnie tą ideą, tak, właśnie takiego wolontariatu w ramach WordPressa, że w zasadzie nigdy przez myśl nie przemknęło mi, że mógłbym oczekiwać jakiegoś wynagrodzenia za swoje wystąpienie. Dla mnie zawsze to była nobilitacja i też jak po raz pierwszy właśnie ktoś z organizatorów skontaktował się ze mną, że mogę wystąpić, to w ogóle nie myślałem tutaj o tym, żeby coś na tym zarobić, tylko bardziej właśnie, żeby pokazać ciekawe rzeczy, które robię, czy robimy w firmie i też w ogóle, żeby mieć szansę wystąpienia. Także tak jak wspomniałem też chwilę wcześniej, to jest konferencja organizowana przez wolontariuszy, tak? Czyli wszyscy organizatorzy są wolontariuszami i nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, tak? To jest też konferencja non-profit, także cały budżet, który zgromadzimy, no jest po prostu wykorzystany na organizację konferencji na jak najwyższym poziomie. Nikt na tym nie zarabia. Nie zarabiają na tym również prelegenci. Tak? Także jest kilka takich, powiedzmy, smaczków, które prelegent może otrzymać za wystąpienie, ale nie jest to gratyfikacja finansowa. Też nie możemy pokryć kosztów dojazdu na konferencję i noclegu. Natomiast tak, każdy prelegent otrzyma od nas bilet, więc no, przynajmniej jest to taka niewielka oszczędność. Natomiast myślę, że taką główną zaletą jest właśnie to, żeby się sprawdzić, pokazać, wystąpić przed już taką całkiem sporą publicznością, bo w ramach, na WordCampie planujemy, że będzie około 400 uczestników. No i jest to również też dodatkowa promocja, którą w ramach komunikacji WordCampowej będziemy prowadzić i w mediach, i w social mediach. Każdy z prelegentów otrzyma dedykowany wpis z tym, że taką prelekcję będzie prowadził, z przedstawieniem osoby prelegenta, jego prelekcji, więc wygląda to mniej więcej tak.
Tak, tutaj mogę też powiedzieć na własnym przykładzie trochę, że HR w fajnych software house'ach też gdzieś sobie chodzi po agendach, patrzy, kto tam występuje i potem się odzywają z fajnymi propozycjami, więc to jest też bardzo fajny czynnik.
Tak, to prawda.
Okej, a jeśli chodzi o warsztaty, jakie tematy można zgłaszać? Gdybyś rzucił kilka przykładów, powiedzmy, jak takie warsztaty powinny być też przygotowane? No bo sporo powiedzieliśmy na temat tych prezentacji na scenie, na temat tych ścieżek. To jeszcze w kilku słowach, jakbyś powiedział o warsztatach. Jaki też slot czasowy mamy na warsztaty, bo to też jest, myślę, bardzo ważne. Ja też sam szkoląc na przykład ludzi, no to przez 2-3 dni czasem pracuję z nimi na sali po 8 godzin. No a tutaj te warsztaty będą musiały mieć taką zamkniętą, skondensowaną formę, więc powiedz jeszcze trochę na temat warsztatów.
Jasne. Znaczy tak, chciałem w ogóle też zacząć od tego, bo wspomniałeś, że w Warszawie warsztaty odbywały się w niedzielę. Z kolei często na poprzednich WordCampach warsztaty odbywały się równolegle z Contributor Day. Tutaj właśnie postanowiliśmy zrobić inaczej i chcielibyśmy, żeby warsztaty odbywały się w sobotę, równolegle do prezentacji na ścieżce biznesowej, które będą w tej 500-osobowej auli. I robimy to też dlatego, że chcielibyśmy dużo większy nacisk położyć na sam Contributor Day. W poprzednich latach, w tych, których pamiętam, warsztaty kanibalizowały często Contributor Day. Tak było na przykład w Łodzi, gdzie miałem opiekować się taką grupą tłumaczy i mieliśmy tłumaczyć na przykład WordPressa bądź wtyczki z angielskiego na polski, ale bardzo dużo osób właśnie wtedy uczestniczyło w warsztatach i po prostu na Contributor Day nie przyszły. Dlatego też taka zmiana. Jeśli chodzi o dokładnie jak te warsztaty będą się odbywały, to przyznam, że tutaj jeszcze toczą się ostatnie rozmowy, natomiast to ze względu też na limit sal, to maksymalny limit osób, które na jednych warsztatach będą mogły się pojawić, to jest 40 osób. Jeśli chodzi o długość takich warsztatów, to też jeszcze tutaj rozmawiamy, czy nie dać dwóch slotów czasowych i myślimy o 40 lub 60 minutach. Myślimy, że to dość dobrze powinno się też wpasować w potrzeby osób, które na te warsztaty przyjdą, żeby dało się w miarę sensownie temat przedstawić i jeszcze też coś trochę popracować, żeby każdy mógł trochę tej praktycznej wiedzy liznąć i faktycznie czegoś dodatkowego się nauczyć. Natomiast jakich tematów będziemy szukać? Myślę, że to pozostawimy jeszcze otwarte i w momencie publikacji formularza odkryjemy wszystkie karty.
Okej, no to tutaj czekamy i śledzimy zarówno media społecznościowe, jak i stronę WordCampową, bo tu warto też, myślę, wspomnieć o tym, że na stronie tej edycji WordCampa można się zapisać do newslettera i regularnie dostawać informacje o tym, co tam w temacie WordCampa się dzieje. Ja już zapisałem się na ten newsletter chyba w pierwszym możliwym momencie, jak tylko gdzieś tam ten link strony był publiczny. Tutaj też wspomnę, że to nie jest oczywiście ostatni odcinek podcastu, w którym mówimy o WordCampie. Będą jeszcze co najmniej dwa. W kolejnym odcinku będziemy rozmawiać na temat Contributor Day, czyli tego pierwszego dnia, bądź zerowego dnia, jakbyśmy policzyli jak programiści. I co tam można zrobić, jak można się włączyć w całą społeczność WordPressa i będzie jeszcze ostatni odcinek, taki już można powiedzieć bardzo blisko konferencji, z takimi bardzo praktycznymi rzeczami dotyczącymi biletów, lokalizacji, noclegów i tak dalej, czyli wszystko, co powinien wiedzieć uczestnik WordCampa, nieważne, czy jest prelegentem, czy jest po prostu uczestnikiem, który przyjechał i słucha. No, myślę, że na ten temat prelekcji, prelegentów i tego, jak się zgłosić, powiedzieliśmy wszystko, co powinniśmy powiedzieć. Teraz chyba pozostaje tylko się pożegnać i czekać na te tony zgłoszeń, tak żeby zespół odpowiedzialny za selekcję prelegentów miał co robić, bo 40 slotów no to jest całkiem dużo i wydaje mi się, że to będzie chyba jedna z największych agend, jeśli chodzi o WordCampy, bo w Warszawie chyba było 32, ale nie wiem, nie sprawdzałem tego, to jest liczba, jaką zapamiętałem z poprzedniego roku, ale chyba Chyba na pewno było to dużo mniej niż te 40, na 40 prezentacji plus warsztaty, no to zapowiada się naprawdę solidna dawka wiedzy i solidna konferencja.
Na to liczymy, podsumuję krótko.
Chcielibyśmy, oczywiście, żeby... oczywiście tutaj też warto dodać, że prezentacje to jest jedno, ale to wszystko, co się dzieje między prezentacjami, to jest tak naprawdę cały urok WordCampa i cała siła tej konferencji.
Dokładnie. No, pamiętam też takie WordCampy, na których chyba no, uczestniczyłem w dwóch prelekcjach, czyli w swojej i chyba Tomka Lacha, który swoją drogą też właśnie współorganizuje teraz WordCamp w Gliwicach, a po prostu większość czasu spędziłem faktycznie w kuluarach na rozmowach. I przyznam, że to też jest super i dawka wiedzy, ale też po prostu towarzysko, można się rozerwać, także jak najbardziej do tego też zachęcamy.
No tak, to już jest trochę taka WordCampowa rodzina, że spotykamy się co roku w, powiedzmy, mniej więcej tym samym stałym gronie, w którym się widzimy już chyba od 10 lat albo nawet dłużej. Nie już, wiem, kiedy no. był pierwszy WordCamp, ale to było dawno.
Chyba 2010 to mógł być, no tak mi się wydaje.
I to była chyba Łódź. Ja wtedy nie byłem, potem rok później, 2011, chyba był Poznań i to był mój pierwszy WordCamp. Także no, zapowiada się świetnie. Maciek, dziękuję bardzo za poświęcony czas, za udział, za to, że podzieliłeś się tymi wszystkimi informacjami. Myślę, że to są bezcenne informacje dla kogoś, kto myśli o tym, żeby wysłać takie zgłoszenie. Macie wszystko na tacy, macie cały algorytm postępowania z prezentacjami przedstawiony przez Maćka, więc nie pozostało nic innego, jak wysłać to zgłoszenie i czekać na pozytywną decyzję. No a potem oczywiście widzimy się w maju w Gliwicach.
Dokładnie. Dzięki wielkie za zaproszenie.
Dzięki, do usłyszenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć.